Dobry wieczór, Anna Rembas. Rekin ludojad, żarłacz biały czy żarłacz ludojad? Te wszystkie groźnie brzmiące nazwy dotyczą najgroźniejszego rekina zamieszkującego oceany i morza na całym świecie. Great White Shark. Dorasta do 6 metrów, osiąga masę do 2 ton. Ale zdarzały się też osobniki sięgające około 11 metrów. Żarłacz biały uważany jest za najbardziej niebezpiecznego z rekinów, a nurkowanie z nim może być bardzo ryzykowne. Okazuje się, że dla pani Ewy, która swoją przygodę z nurkowaniem rozpoczęła kilka lat temu i opowiedziała mi o niej kilka dni temu w Gdańsku, nurkowanie z rekinami niebezpieczne nie jest.
To w ogóle była taka przygoda, że mając tam 57 lat, byliśmy na Dominikanie z moim mężem i tam zaczęto nas namawiać na nurkowanie, ponieważ to wtedy jeszcze dosyć było drogie. No to stwierdziłam, Jurek, idź ty, bo jak teraz nie zrobisz, to tego już nigdy nie zrobisz. I w dwójkę żeśmy nie mogli, a nurkuje się zwykle parami. W związku z tym, znaczy niezwykle, trzeba nurkować minimum w jednej parze, dlatego że jedna osoba za drugą jest odpowiedzialna pod wodą. No i wtedy mój mąż zrobił kurs nurkowania. No ja niestety próbowałam właśnie windsurfingu, ale to jakoś nie udało się. Była ta grupa taka nieciekawa, więc nie spróbowałam. Później na następnym roku mąż nie nurkował. Za 2 lata żeśmy namówili naszego młodszego syna i nagle się okazało, że jest piękny wyjazd przez towarzystwo takie właśnie z Katowic, Hydrozagadka, przez Kasię Zawadzką, która organizuje wyjazd na Walee. Jest to maleńka wyspa w Indonezji, praktycznie na mapie jej nie widać, więc trzeba robić ogromne powiększenie. No a ponieważ jeździmy zwykle z mężem razem na wszystkie wyjazdy, on mówi, jedź ze mną. No ale co ty tam będziesz robić? Mówi, no to może spróbujemy jednak, że pójdziesz spróbować nurkować. Ja jestem dosyć odważną osobą, kobietą starszą, miałam 55 lat. No i pojechaliśmy na basen, gdzie przekazano mi pierwsze tajniki nurkowania. Udało się, a jestem, tak jak mówię, bardzo, całe życie byłam bardzo ekspansywna na wszystko, co można było, więc różne sporty uprawiałam i różne dziwne rzeczy. Wiekiem się w tym momencie zupełnie nie przejmowałam. Jeżeli mi się udało na basenie, to musi się bezwzględnie udać i gdzie indziej. Zrobiłam pierwsze kursy, z tym, że nie zaliczyłam nurkowania głębinowego. Byliśmy na Chorwacji, gdzie nie skończyłam tego nurkowania, bo powiedziałam, że niestety w zimnych wodach i ciemnych nie będę w Polsce kończyć i zdawać egzaminu.
Pani Ewa wspomina nurkowanie na Galapagos. To wyspy położone prawie 1000 kilometrów od wybrzeża Ekwadoru, pierwotnie nazywane zaczarowanymi, ponieważ we mgle wydawało się, że znikają i pojawiają się ponownie. Później zasłynęły jako wyspy, które pomogły Darwinowi sformułować teorię ewolucji. Tam pani Ewa zobaczyła pod wodą wielkie ryby.
W 2009 roku, po 3 latach oczekiwania, to towarzystwo nurkowe dostało zezwolenie na wyjazd na Galapagos, na nurkowanie. Galapagos to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Generalnie jest zamknięte dla nurków, dlatego że tam może jednocześnie, jednorazowo pod wodę schodzić w sumie tylko 48 nurków, nie licząc ekspedycji naukowych. Więc rzeczywiście te wszystkie takie ochraniające naszą skorupę ziemską reguły są niesamowicie przestrzegane. I spędziliśmy, najpierw żeśmy poznali Ekwador przez tydzień, natomiast tydzień żeśmy spędzili na łodzi nurkując. I naprawdę to, co żeśmy przeżyli pod wodą, to zapiera dech, chociaż pod wodą nie można nie oddychać. To jednak zapiera dech w człowieku, jeżeli widzisz, że w odległości około 10 metrów od ciebie przepływa rekin wielorybi. Myśmy z tymi rekinami wielorybimi spotykali się 4-krotnie, więc mieliśmy ogromne szczęście. I nagle przed tobą widzisz olbrzymią łódź podwodną, a to się okazuje, że to jest stworzenie, które nie tylko nie atakuje człowieka, ale również współżyje z nim. obok widzimy rekiny młoty, których tam również jest bardzo dużo. I jak oglądam w telewizji, a często oglądamy z mężem jakieś filmy o właśnie życiu pod wodą, generalnie te wszystkie filmy są o rekinach, są dla nas odstraszające i większość osób, z którymi rozmawiam na temat nurkowania, a nie boisz się? Jak to możliwe? Proszę Państwa, ja tutaj tak sobie teraz poszłam daleko, ale proszę mi wierzyć, że nigdy pod wodą nie odczułam strachu. To jest tak przyjazne środowisko, a przede wszystkim tak przyjazne dla psychiki człowieka, bo dla mnie bycie pod wodą to jest największy odpoczynek psychiczny. Tam się wszystko toczy leniwie, nikt na nikogo nie krzyczy, nikt na nikogo źle nie patrzy, pokazujesz sobie ręką, że wszystko jest okej, a te kolory i te stworzenia, które tam żyją, to po prostu ja naprawdę mam łzy w oczach, jak sobie przypominam to wszystko i żałuję, że nie mogę tego robić częściej.
Wolf Island. Tysiące wielkich głowomłotów. Każdy mierzy 3 metry długości. To na pewno najwspanialsze pokazy dzikiego życia w całym wszechświecie. Ich budowa ciała przejmuje grozą, gdy podpływają blisko. Na tyle blisko, że można ich dotknąć. Niezależnie od celu, w jakim się zbierają, widok jest uzależniający, choć jest to krótkie spotkanie. Taka parada trwa zazwyczaj kilka minut. Głowomłot wyłaniający się znienacka z wodnej toni z pewnością jest w stanie znacznie przyspieszyć rytm naszego serca. Oprócz rekinów spotyka się tutaj także delfiny i żarłacze galapagoskie.
Ale pani Ewo, leniwie, spokojnie, życie toczy się pod wodą, bardzo mi się to podoba, bardzo. Ale jak przypływa taka łódź podwodna, żywa, rekin, to powiem szczerze, że chyba bym była spocona. No, nie czułabym tego pod wodą, ale myślę, że jakakolwiek niepewność, ja nie chcę mówić strach, ale jakakolwiek niepewność w głowie mojej by się pojawiła, zwłaszcza po serii informacji o rekinach, które nagle pojawiły się, to znaczy one były zawsze w Morzu Czerwonym, ale ataki na ludzi w Zatoce Akaba.
Są tylko ludzie winni. Wśród tych zawsze nurkujemy jak zwykle z tymi, którzy tam mieszkają i którzy są przewodnikami. To są ludzie profesjonaliści. I wszystkie te ataki, do których dochodzi, to są sprowokowane wyłącznie przez człowieka.
Ale człowiek płynie, nie chce nic złego zrobić rybie.
Ale one, te ryby, są do tego, już mogą być przyzwyczajone przez drugich. Bo są takie wypadki, że ludzie koniecznie chcą zobaczyć rekiny, więc nieodpowiedzialni ludzie przygotowują te rekiny do ataku. Dlatego, że jeżeli na przykład w Egipcie są też takie sytuacje, że po prostu ciągnąc turystów, ci przewodnicy rzucają im jakieś odpadki do jedzenia.
Wywołać jakąś agresję, tak?
I żeby zbliżyć je do siebie, żeby ci ludzie mogli bliżej te rekiny zobaczyć.
I więcej zapłacić.
Tak. I machają rękami. Pod wodą każdy ma swoje miejsce. Należy się zachowywać cały czas spokojnie. I wtedy nic ci nie grozi z tego
świata. Czyli pływanie, mówiąc krótko, które wymaga od nas też ruszania rękami, nogami, no inaczej nie popłyniemy, wywołuje w rekinach no po prostu agresję, no ale też trudno założyć, że w zatoce, w której nigdy ich nie było, nagle one się pojawiają.
No takie rzeczy mogą się zawsze zdarzyć. Tego nigdy nie można.
To my jesteśmy gośćmi. Tak, oni są tam gospodarzami. One są tam gospodarzami.
Naprawdę proszę mi wierzyć, że tych nurkowań nie było mało z mojej strony i były to, tak jak mówię, mieliśmy nurkowania i z rekinami młotami i w moim otoczeniu pływało około 30 rekinów młotów i wszystkie spokojnie się zachowywały. Więc jeżeli my się zachowujemy logicznie, spokojnie, to na pewno tych wypadków takich agresywnych ze strony zwierząt nie ma.
A robiliście zdjęcia?
Tak. Mamy piękne filmy. Mój mąż zawsze robi bardzo ładne filmy. Znaczy dla mnie to są piękne filmy i one pozostaną pamiątką na całe życie i mamy mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów. Robimy za każdym razem albumy z każdej wyprawy. I to jest dla mnie ogromnie, zresztą wśród znajomych, jak później ich zapraszamy, bo każdy chętnie je zobaczy, to każdy jest zaciekawiony, wzruszony. Te filmy nie mogą być długie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś nie jest zbyt zainteresowany, to dla niego oglądanie filmu godzinę...
Zbyt statyczne.
Zbyt statyczne.
Pływająca z rekinami. Panią spotkałam w Gdańsku na początku marca. Zjeździła pani kawałek świata, nurkuje pani. Po 55 roku zaczęła pani nurkować, coś niebywałego. Schodząc pod wodę, musimy liczyć się z tym, że to ciśnienie nasze się zmienia. Jak sobie pani radzi z takimi problemami, które na pewno niejeden internista przed rozpoczęciem kursu nurkowania pani na to pani zwracał uwagę?
Znaczy przede wszystkim przed nurkowaniem zgłosiłam się do lekarza, bo to jest nieodzowne. Człowiek nie może sobie podejmować decyzji, chce mi się, nie miałam już tylu lat, nie byłam taka młoda.
To znaczy wiek może nie jest przeszkodą, ale może są przeciwwskazania, o których warto wiedzieć.
To znaczy ja nie miałam takich przeciwwskazań. Generalnie jestem osobą w sumie dosyć zdrową.
Sprawną.
I sprawną, tak. Także nie wymagało to u mnie jakiegoś specjalnego przygotowania. Ale na pewno jak każdy sport musi być najpierw przygotowanie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Chociaż w przypadku przede wszystkim jest pierwszą zasadą, że jeżeli ktoś chce nurkować, to nie musi się denerwować tym i na przykład każdy mi mówi, ale ja nie potrafię dobrze pływać. To jest nieprawda. Nurkując nie trzeba być super pływakiem. Oddycha się tak jak na powierzchni.
To nie zawody.
To dokładnie. A poza tym, tak jak mówię, nie oddychasz cały czas tlenem, więc to nie jest tak, że ty jesteś 20 czy 40 minut bez oddechu. Jeżeli się zachowujesz pod wodą spokojnie, oddech masz zrównoważony, to zarówno, oczywiście nie można, są uwarunkowania, i to obojętnie, czy to jest osoba 20-letnia, czy 60-letnia, wiadomo, że nie można schodzić poniżej pewnej głębokości.
Jakiej?
To znaczy generalnie przyjmuje się, że najbezpieczniejsze nurkowanie, takie rekreacyjne, to jest do 25, 28, do 30 metrów. Zarówno na tlenie, czy na nitroksie, to zależy. Na nitroksie nurkujemy trochę płycej, ale możemy być dłużej pod wodą. Na tlenie możemy nurkować głębiej, ale to też wszystko musi być przygotowane. W każdym razie, jeżeli się ktoś chce tym zająć rekreacyjnie, to nie ma problem wiekowy, nie ma żadnego znaczenia.
No, Leni Riefenstahl, słynna reżyserka niemiecka, zresztą zaczęła chyba swoją przygodę z nurkowaniem po 70.
No więc dlatego mówię, nie ma żadnych przeciw. To wszystko siedzi w głowie. I jeżeli są tylko chęci, to należy z tego spróbować. A ja zawsze mówię, próbuj póki możesz, bo potem może już być za późno.
I rozumiem, że internista dał zielone światło, rozpoczęła pani treningi. Nigdy nie było szumu, nacisku na skronie, słabości po wyjściu z wody.
Ja nie miałam takich problemów.
Takie problemy, wiem, że na niektóre z nich...
Wśród moich znajomych, a to już tak jak mówię, to nie mogę powiedzieć, że byłam tylko raz, bo tak jak zwiedziłam i Kubę, i Filipiny, i Galapagos, i Indonezję, i Egipt, więc tych nurkowań już trochę było, na Filipinach dwa razy, więc to są takie, nigdy mi się nie zdarzyło wśród naszych, tych osób, które nurkowały z nami, żeby się cokolwiek złego działo i komukolwiek coś złego przetrafiło, czyli jeżeli jest coś robione z rozsądkiem i z pasją, to musi się udać. Nie Hoy partida, solo podía separarnos. Me creció la vanta para me abrazar, la vanta para me beijar, para acariciar mesmo face. Senta sirvi para levar. Tá servir para transportar caminho longe, separação e sofrimento. E amor para bom, oi partida, vou levar, vou tá tornar.
Po pokonaniu pierwszego strachu przed szalejącymi prądami, przypływami i falowaniem i po szybkim dopłynięciu do skalnej półki leżącej 20 metrów pod poziomem morza, wystarczy czekać na mieszkańców morskiej toni przepływających obok. Półka nie nazywa się teatrem bez przyczyny, ponieważ można tutaj zobaczyć ławice ostroboków, tuńczyków, orleni, żarłaczy galapagoskich, głowomłotów tropikalnych, a czasem nawet delfinów. To bardzo popularny widok. Jednakże większość ludzi nurkuje tutaj, aby spełnić marzenie o zobaczeniu rekina wielorybiego, którego spotyka się tu na prawie wszystkich nurkowaniach podczas sezonu.
Ja nurkowałam w Zatoce Akaba w Morzu Czerwonym. Myślę, że setki turystów przypominają sobie te słynne sceny z filmów wiadomo jakich, że za chwilę tutaj wychyli się, wyłoni, wypłynie jakieś wielkie monstrum z wielkimi szczękami. Nie odczuwałam jakiegoś takiego strachu, ale lekkie mrowienie, nawet takie zaciekawienie, a może gdyby mi się coś takiego przydarzyło faktycznie, to jak miałabym się zachowywać, stać nieruchomo, co robić?
Przede wszystkim, tak jak mówię, to się nigdy nie nurkuje samemu. Zawsze trzeba wiedzieć, z kim nurkujesz. Partner jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą ty masz pod wodą. I liczenie wzajemnie na siebie to jest niesamowita rzecz i to we mnie wpoiła ta dziewczyna divemasterka, zresztą no, bardzo ją lubię, Kasia Zawadzka. Podkreślam, bo to jest osoba, która potrafi świetnie przekazać wiedzę, zna się na tym, jest to jej ogromna pasja i nurkowanie z nią również sprawia poczucie wielkiego bezpieczeństwa. I tak jak mówię, w grupie jedna osoba zawsze na drugą pilnuje ją, patrzy, podziwiając równocześnie to, co jest wokoło.
Więc jeśli się coś takiego zdarzy, to druga osoba
osoba czuwa nad tobą i zresztą w każdej sytuacji, w której się w życiu znajdujemy, to nigdy człowiek sam nie może liczyć na siebie.
Ale pani Ewo, co drugi partner, co druga osoba może w takiej sytuacji dość, można powiedzieć, podbramkowej zrobić?
Uspokaja cię przede wszystkim, więc albo cię za rękę trzyma i wtedy pokazuje ci, pod wodą nie mówimy, prawda? Więc są określone ruchy rąk, które stwarzają, że ty czujesz, wiesz, że możesz na tą drugą osobę liczyć. Zresztą nigdy w dwójkę dni, nawet jeżeli już liczysz, tylko w dwie osoby jest, nigdy pod wodą w dwie osoby się nie jest, prawda? To jest zawsze grupa 6-8-osobowa. Ty liczysz na drugą osobę, ale pozostałe osoby też ciebie obserwują. Czyli patrząc, jest podzielność uwagi zawsze. Jedziesz na ulicy, też nie możesz patrzeć tylko przed siebie, tylko patrzysz, co inni kierowcy robią. I tak samo się zachowujesz pod wodą. My nigdy nie żyjemy sami, prawda? Czyli wiemy, że pozostałe osoby, jeżeli są przeszkolone nurkowo, to one też zawsze w każdej chwili ci pomogą.
Były takie sytuacje, że ta druga osoba faktycznie pani pomogła?
To znaczy, ja nie musiałam korzystać z tej pomocy, ale zdarzały się sytuacje, na przykład, że ktoś szybciej zużyje tlen pod wodą i lub nastąpi tam wyskoczenie ustnika czy coś takiego. Wszyscy mamy podwójne ustniki pod wodą, czyli jeżeli ci brakuje tlenu, to korzystasz z butli drugiej osoby. No i wtedy to jest całkiem normalne, bo są sytuacje, że jedna osoba wszyscy mamy butle na przykład jednakowe, a ta osoba szybciej oddycha, czyli szybciej zużyje, a jeszcze chcemy zostać pod wodą dłużej, więc wtedy korzystamy z pomocy drugiego człowieka i to jest całkiem naturalne. Także no, ja nigdy nie, wśród tylu godzin, które już jednak pod wodą spędziłam, nigdy nie zdarzyło mi się takiej sytuacji, żebym była podenerwowana, ponieważ no, trzeba być rozsądnym jak w życiu. No i wtedy jest wszystko cudownie i pięknie.
Ile lat już pani pod wodą nurkuje?
Osiem
lat.
Właściwie 9. W tym roku już jest 9. Także no, mam nadzieję, że jeszcze trochę będę mogła z tego pięknego świata korzystać.
Jeśli ktoś chce pływać z rekinami, a nie umie nurkować, może wejść do specjalnej klatki umożliwiającej takie nurkowanie. Taka klatka wykonana jest z lotniczego aluminium. Może pomieścić 6 osób. Wyposażona jest w mocny pływak utrzymujący ją na powierzchni. część klatki wystaje ponad powierzchnię wody, dzięki czemu w każdej chwili można wynurzyć głowę i zaczerpnąć powietrze oraz wypatrywać nadpływających rekinów. Doświadczenie nurkowe nie jest potrzebne. W klatce stoi się na poprzeczce umocowanej na takiej wysokości, że głowa wystaje ponad powierzchnię wody. W chwili zbliżania się rekina należy zejść o stopień niżej, zanurzając głowę gdzieś około pół metra. Na łodzi zawsze jest obecny dive master, który służy radą i pomocą. Ale wracamy do rozmowy z panią Ewą Gaś, kobietą nurkującą z rekinami albo obok nich.
A jeszcze tak powiem, że najgorsze, najbardziej to się boją moi rodzice, którym jak pierwszy raz zaczęłam nurkować, to się nie przyznałam i przyznałam się dopiero po powrocie, także no, mieli duży stres.
Panie Wo, jakieś najpiękniejsze miejsca do nurkowania w świecie pani odnalazła? Takie swoje, do których pani uwielbia wracać?
Znaczy na pewno to pierwsze nurkowanie, kiedy zaczęłam, ta Indonezja i ta Walea, to było dla mnie jedno, to znaczy może tam były najbardziej kolorowe te nurkowania, natomiast późniejsze nurkowania to były już tam właśnie z płaszczkami, z żółwiami, z rekinami, z gruperami. To są te większe ryby, natomiast Indonezja to są właśnie te małe rybki, te piękne koralowce. Być może ten pierwszy raz mieszkaliśmy też na pięknej wyspie Tawalea, to po prostu tam w ogóle nie mieszkają tubylcy, tylko jest to wyspa, na której jest 11 bungalowów. Prowadzi to małżeństwo włoskie, które o dziwo udało im się wydzierżawić tą wyspę. No mieliśmy tam warunki tak piękne, że to tam się czułam tak jak w raju, więc...
Pani, jak pani mówi, a ja po cichu literuję Tawalea, zapamiętuję. Zaraz jak skończę z panią rozmowę, to zaraz obejrzę wszystko dokładnie, bo teraz żyjemy w takim świecie, że wszystko możemy zobaczyć. Wyspa należąca do...
Ona to jest indonezyjska wyspa.
I długo tam byliście na tej wyspie?
Na tej wyspie byli tydzień, ale właściwie 10 dni. 10 dni chyba. Podróż niesamowita, dlatego że mieliśmy tą podróż z niesamowitymi przygodami i ona była bardzo długa, bo to leciliśmy do Singapuru, z Singapuru do Manado. W Manado się okazało, że nie możemy lądować, ponieważ tam na tą wyspę Luwuk, znaczy na to lotnisko Luwuk nie może wylądować w tym dniu ten samolot. Musimy zostać w Manado. W jedną i w drugą stronę mieliśmy niesamowicie dużo przygód takich związanych z przeniesieniem się. Nawet żeśmy później nie mogli wrócić, więc jechaliśmy przez całą Indonezję samochodami. Natomiast sama wyspa po prostu była przepiękna.
Ale tam
ileś lat temu, więc ja bym sobie znowu musiała kolejne trasy przypomnieć. Ale...
Co się robi? Wstaje się rano i co się zaczyna robić? Jak spędzaliście czas na tej wyspie?
Praktycznie no, myśmy mieszkali na samej plaży, więc rano żeśmy wstali, to trzeba było iść się popodziwiać wschody słońca, które mamy uwiecznione i które były po prostu przecudowne. No później było śniadanie. Po śniadaniu...
Śniadanie złożone z?
Więc tam na Walei to w ogóle to jest tylko natura. To małżeństwo, które prowadziło ten cały ośrodek, ono robiło wszystko na tej wyspie. Nie były znaczy produkty takie te podstawowe typu mąka i tak dalej, ale makarony, ryby, wszystko było codziennie świeże i wszystko było robione na miejscu. Więc już bardziej ekologicznie jak tam, to nie wiem, czy gdzieś można żyć, ale tam żeśmy żyli bardzo ekonomicznie.
Smakowało?
Niesamowite. I przed każdym posiłkiem był briefing, było powiedzenie nam, co jemy, jak jemy, z czego jemy, jak to przygotowywano. Więc to po prostu no, zupełnie inny świat być może. Ja to też dlatego tak odbieram, że te pierwsze moje nurkowania były w innym świecie, inaczej prezentowane, no ale pozostały mi tak, że chce mi się tego nadal.
Po takim posiłku godzina odczekanie i do wody?
Zwykle jest tak, że nigdy, znaczy tam można było nurkować i z brzegu, i wypływa się łodzią. Wiadomo, większość ludzi to w ogóle ma złe skojarzenia z nurkowaniem, bo im się wydaje, że wskoczysz na środku oceanu, morza czy czegokolwiek do wody i od razu nurkujesz. Nigdy się w ten sposób nie nurkuje, dlatego że zawsze należy korzystać z tych ludzi, którzy mieszkają, dlatego że na środku oceanu nie ma nic do zobaczenia i nawet nie ma ryb. Nurkuje się przy rafach koralowych i to są konkretne miejsca, które są zbadane przez tych ludzi, czy mieszkających tam, czy pasjonujących się.
Po prostu oni wiedzą.
Oni wiedzą gdzie. I tylko z takimi ludźmi można nurkować, bo samo wskoczenie do wody, zresztą no, zabezpieczeń jest mnóstwo przed tym, żeby właśnie nie ma sensu wskakiwać do wody na środku oceanu, bo nic nie zobaczysz i nawet nie będziesz wiedział jak wrócić. Więc zwykle jest tak, że w tych albo się nurkuje z brzegu, albo się wypływa pod rafę koralową. Wcześniej jest informacja zwykle, co zobaczymy pod wodą, w którą stronę będziemy płynąć. Płynie się zawsze, że albo rafę koralową się ma z lewej strony, albo z prawej strony, w zależności od tego, jakie są prądy morskie. Wiadomo, że nigdy nie należy pływać pod prąd, bo to nie ma sensu. Człowiek się zmęczy, zużyje dużo tlenu, a nic nie zobaczy. Należy iść z prądem, przy czym również ta łódź, z której my wyskakujemy do wody, ona płynie wzdłuż nas, bo wie, dokładnie wiedzą, czy płyniemy w lewo, czy w prawo i przemieszcza się ten odcinek, który my płyniemy, przemieszcza się. Później jak wypływamy, to oni na nas czekają.
I jaka to była głębokość w tym rejonie?
Tam w tym rejonie była rzędu 30-35 metrów. W jeden dzień mniej, w drugi dzień więcej, w zależności od tego, co chcieliśmy zobaczyć.
I jak długo pod wodą?
Pod wodą się jest tyle, ile potrzebujesz, to znaczy ile masz tlenu. Niektórzy mogą być godzinę pod wodą, niektórzy mogą być 20 minut pod wodą, 40 minut.
A pani?
No z reguły średnio gdzieś koło 45-50 minut jestem pod wodą. Tak mniej więcej to wychodzi.
I to jest ten rejon, jeden z tych rejonów, gdzie chciałaby pani pewnie wrócić, tak już widzę po oczach. No i tak, rozmawiamy już prawie 20 minut. Tutaj mogłybyśmy rozmawiać, podejrzewam, jeszcze kilka godzin, bo to są pewnie rzeczy, których no nie da się tak opowiedzieć w ciągu półgodzinnej rozmowy gdzieś przypadkowo. Ja cieszę się bardzo, że udaje nam się rozmawiać, bo myślałam o nurkowaniu, tylko wydawało mi się, że to może jeszcze nie teraz. Nie ma na co czekać chyba, trzeba się zapisać na kurs.
Bezwzględnie tak, polecam gorąco, dlatego że no, ja mam naprawdę łzy w oczach, jak sobie to wszystko przypominam i jest to po prostu rzecz przepiękna i należy z tego korzystać, póki jeszcze się ma trochę chęci.
Czy słowo rekin po tej dzisiejszej audycji kojarzyć się Państwu będzie jedynie z ogromnymi szczękami wyposażonymi w ostre jak sztylet zęby z krwią i z filmem Stevena Spielberga? Ciekawi mnie bardzo, jak te zwierzęta postrzegane są przez Państwa, przez świat nurków ludzi, którzy częściej niż przeciętny człowiek znajdują się w świecie podwodnym i mają na pewno większą wiedzę na temat tego niezwykłego świata. Czekam na Państwa opinie i komentarze pod internetową wersją mojej audycji już od jutra na stronie Radia Gdańsk. Dobranoc, mówi Anna Rębas, akustycznie zrealizował audycję Stefan Kotiuk. Chamore de sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gente de cor perfumado de chamore sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gente de cor perfumado assim deixa morrer o flor Boudinho
blessing ma po. Pom-